Chciałbym mówić i chciałbym przypomnieć nam, moi drodzy, o czymś, co zapowiadałem, że nastawieni jesteśmy na dzisiejsze popołudnie, że chcemy też między innymi modlić się o uzdrowienie. My wiemy, jak bardzo ważna jest kwestia uzdrowienia w całym dziele, które dokonuje Bóg w Jezusie Chrystusie. I wszyscy gdzieś tam mamy różnego rodzaju dolegliwości, ale też myślę, że nieraz doświadczaliśmy takiej mocy Bożej zstępującej na nas, że doświadczaliśmy uzdrowienia, czy to po jakimś okresie, po jakiejś chwili, czy to natychmiast. Ja już kiedyś mówiłem o pewnej osobie, kiedy też zwiastowałem na te tematy w Cieszynie, młoda, ledwo idąca osoba, ile nie wiem, ona miała 15 lat czy 16, kiedy modliliśmy się o nią, położyliśmy na nią ręce, moc Boża tak potężnie wstąpiła, że ona natychmiast, na naszych oczach wręcz, wyprostowała się, stanęła mocno i mówiła, że ona poczuła się silna i od tego momentu, od tego wydarzenia jest zupełnie zdrowa. Bóg ją dotknął, Bóg ją uzdrowił. A więc chcę mówić o czymś, co jest bardzo realne, co doświadczamy i co Bóg czyni. W liście Jakuba jest napisane tak, w 5 rozdziale od 13 wiersza. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Moi drodzy, my wiemy wszyscy, że Bożym zamiarem nigdy nie było, aby człowiek chorował. Bożym zamiarem nigdy nie było to, żeby człowiek umierał. Boży plan dla nas ludzi był zupełnie inny. Mieliśmy żyć na wieki, w pełni zdrowiu, cieszyć się Bożym błogosławieństwem, rządzić i panować. Ale nieposłuszeństwo człowieka, nasz grzech, grzech Adama, grzech Ewy spowodował, że to wszystko, ta cała Boża wizja dla nas ludzi, ona została obrócona, że tak powiem, w pył. Od tego momentu człowiek pogrążył się w śmierci. Bóg powiedział tak, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. Ludzie myślą, że to jest z powodu Boga, ale to stało się z powodu nas, naszych grzechów. Grzech zawsze niesie za sobą sąd, gniew i przekleństwo. I tego musimy być świadomi. Ale też na samym początku, kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy człowiek upadł, dosłownie kiedy oddał władzę nad swoim życiem, i nad całą ziemią, którą Bóg mu powierzył, szatanowi, w tym momencie rozpoczęło się to całe zło, które jest wokół nas. Do dzisiaj nawet jako odkupieni ludzie mamy w tym udział, bo nasze ciała niszczeją, starzejemy się, chorujemy, pomimo tego, że jesteśmy ludźmi odkupionymi i wierzącymi, ciągle te konsekwencje są naszym udziałem. Chociaż dzięki Bogu, że nadchodzi taki czas, że nie tylko nasza dusza i duch jest zbawiony, ale też nasze ciało dozna Bożego zbawienia, całkowitego. Będziemy mieli nowe ciała podobne do uwielbionego ciała Jezusa Chrystusa. Ale dopóki my tutaj jesteśmy, ciągle borykamy się z tym dziedzictwem, które jest nam przekazane poprzez Adama, który był nieposłuszny Bogu. I moi drodzy, tak więc, kiedy jest wokół nas tyle zła, tyle grzechu, tyle cierpienia, tyle choroby, musimy mieć tą świadomość, to nie jest z winy Boga. Jest to wynik grzechu człowieka, jest to wpływ sił ciemności, sił demonicznych na życie człowieka, dlatego że człowiek sam oddał tą władzę, którą miał nad całą ziemią, nad tym wszystkim, co jest i nad swoim życiem, oddał szatanowi poprzez grzech i poprzez upadek. Zwróćcie uwagę. Kiedy zaczynasz grzeszyć, nawet kiedy jesteś Bożym dzieckiem, kiedy zaczynasz grzeszyć, zaczynasz coś z tej władzy nad swoim życiem, którą ma Jezus, oddawać przeciwnikowi. Zaczynasz nie mieć odwagi, zaczynasz mieć strach, zaczynasz przeżywać różnego rodzaju, różne rzeczy z powodu grzechu, który daje dostęp siłą ciemności do naszego życia. Ale przez Jezusa i w Jezusie ty i ja możemy być od tego całkowicie wolni. Bo Chrystus nas całkowicie od tych rzeczy wyzwala. W każdym razie choroby od tego się zaczęły. I wiecie, są różne poglądy i jest taki skrajny pogląd, że ludzie Boży, ludzie wierzący, oni nigdy tak naprawdę nie powinni chorować. Bo jeżeli wierzą, jeżeli jest wiara, no to żadna choroba nie powinna go dotykać. Oczywiście jest to skrajność, która nigdzie nie ma żadnego potwierdzenia w Bożym Słowie. Dlatego, że czytamy w Bożym Słowie, że nawet wielcy Boży mężowie i Boży ludzie cierpieli, chorowali. Na przykład czytamy, apostoł Paweł sam w liście do Galacjan 4:13-14 mówi tak: ja głosiłem wam Słowo Boże z powodu choroby ciała. I mój widok był tak okropny, nie był żadnym zachęcającym widokiem, więc kiedy stawał za kazalnicą, umówmy się, że coś takiego wtedy funkcjonowało, kiedy stawał za kazalnicą z powodu choroby, jego wygląd nie był ciekawy, może nawet odrzucający, a on mówi: ale wyście mnie nie odrzucili, ale przyjęliście mnie jak samego anioła, jak samego Chrystusa. A więc apostoł Paweł cierpiał. Apostoł Paweł miał pewne dolegliwości, pomimo tego, że był człowiekiem wiary. A więc nie można apostołowi Pawłowi zarzucić, że nie miał wiary w tym względzie. Czytamy, Paweł pisze do Tymoteusza: używaj po trosze wina do wody, używaj wodę z winem na twoje niedomagania żołądkowe. A to już Polacy się cieszą w ogóle, że coś takiego jest. Używaj trochę wody z winem. I wiadomo, że trochę wina nikomu nie zaszkodzi, a może pomóc. I nic nie mamy przeciwko temu. Pismo zdecydowanie jest przeciwko upijaniu się, prawda? I teraz dalej jest napisane, Paweł mówi tak w jednym miejscu, w 1 Tymoteusza 5:23: chorego Trofima pozostawiłem w Milecie. Pawle, jak mogłeś chorego brata, ty człowiek wiary, mąż Boży, w zachwyceniu do trzeciego nieba, który ma tyle darów, jest apostołem, i ty potrafiłeś sobie poradzić z chorobą Trofima? Mówi, zostawiłem chorego Trofima w Milecie. To znaczy, że ludzie Boży, ludzie wierzący chorują. Przechodzą cierpienia, przechodzą przez pewne rzeczy i nawet, że tak powiem, najwięksi mężowie Boży tutaj nie są w stanie nic zrobić. Bo może to nie jest ten czas, który Bóg ma dla tych ludzi. Może w tej chorobie Bóg coś chce danemu człowiekowi powiedzieć, czy chce go zatrzymać w tym biegu, który on jest i w ogóle nie myśli o rzeczach Bożych. Nie wiemy, ale tak może być. I czasami Bóg chorobę wykorzysta do czegoś, aby przemówić do naszego serca, bo nie mieliśmy czasu słuchać. Wiecie, czasami jak zachoruje, to człowiek ma takie, nie wiem, czy to przeżywaliście, mówię: o, przynajmniej troszeczkę odpocznę, przynajmniej troszeczkę będę miał czasu coś pomyśleć i tak dalej, bo człowiek jest w takim pędzie tego dnia codziennego. Ale widzimy, że są różne Boże plany, ale też choroby dotykają najbardziej świętych Bożych ludzi. Przypominam sobie biografię Smitha Wigglesworta, którego Bóg w potężny sposób używał, jeśli chodzi o uzdrowienia, łącznie ze wskrzeszeniami zmartwych. On opisuje przypadki, kiedy ludzie byli przez modlitwę, którą zanosił do Boga, wskrzeszani zmartwych. Ale często stawał za kazalnicą z ogromnymi bólami. Jego, nie wiem teraz, czy miał kamienie na nerkach, między innymi to, hemoroidy i tak dalej. Miał ogromne bóle, kiedy schodził z kazalnicy, kładł się po prostu do łóżka. Ale kiedy stawał, głosił, moc Boża potężnie się manifestowała, ludzie byli uzdrawiani, a on sam cierpiał. I nie mógł znaleźć jakby pomocy i ratunku dla siebie. Zastanawiam się, dlaczego taki mąż Boży, taki mąż wiary, tak pełen współczucia dla drugiego człowieka, wiecie, on nie mógł znieść, kiedy widział chorego człowieka, cierpiącego człowieka w każdej dziedzinie, czy widział biedę finansową, czy widział chorobę, on szedł z pomocą na ile tylko mógł. Takie miał serce do ludzi i Bóg potężnie go używał, a jednak on sam cierpiał. Może, nie wiem, może między innymi dlatego, żeby czasami jego serce nie za bardzo urosło, wzniosło się w pychę i może to pokazywało mu ciągle, jesteś słabym człowiekiem, jesteś moim narzędziem w igle zworcie i ja chcę, żebyś widział, że cały czas to, co się dzieje, nie dzieje się przez twoją moc, nie dzieje się przez to, że ty masz jakąś taką szczególną zdolność, ale to jest łaska Boża, moc Boża, którą się przez ciebie, przez twoje życie objawia. Jednak tak się działo. Mamy różne sytuacje. Sara przez wiele lat nie mogła mieć dziecka. Rebeka przez 20 lat po ślubie czekała na dziecko. Kiedy Izaak miał 40 lat, ożenił się z Rebeką. Biblia mówi, i nie, ona była niepłodna. Ale tam jest napisane, że mąż modlił się o swoją żonę. Modlił się, aby mogła mieć dziecko. I w końcu urodzili się synowie, i Jakub i Ezaw. 20 lat, bo jest napisane, że kiedy Izaak miał 60 lat, urodził się Ezaw i Jakub. 20 lat czekali na upragnione dziecko. A co powiecie o Elżbiecie i Zachariaszu z Nowego Testamentu, prawda? Więc zobaczmy, ci święci Boży ludzie, którzy byli wybranymi, powołanymi do szczególnych zadań, oni jednak przechodzili przez różnego rodzaju cierpienie. Słowo Boże mówi tak, cierpi kto między wami, niech się modli. A więc nigdy nie rezygnuj, nigdy nie poddawaj się, jeżeli cierpisz z powodu różnego rodzaju rzeczy, to pamiętaj, aby się modlić. Aby ciągle, ustawicznie wzywać Pana, przychodzić przed oblicze Boże. Kiedyś Paweł mówi tak, Boże, takie świadectwo wydaje, mówi, trzykrotnie prosiłem Pana, aby zabrał to, co mnie tak trapi i męczy, ten oścień wbity w moje ciało. Do dzisiaj bibliści, teolodzy zastanawiają się, co to był za oścień wbity w jego ciało. Trzy razy, trzykrotnie, a wtedy co Bóg mu odpowiadał? Dosyć masz na mojej łasce. Pawle, no musisz z tym żyć. Dziwne, przecież jeden moment, jedno słowo. Ja nie chcę tutaj powiedzieć, że zresztą trudno nam powiedzieć, co było tym ościeniem. Czy to była dolegliwość fizyczna, czy bardziej jakaś presja duchowa na jego życie. W każdym razie bardzo doskwierało to jemu, modlił się o to. Niemniej Słowo Boże mówi tak, jeśli cierpisz, to nigdy nie rezygnuj z modlitwy, to wołaj do Boga w modlitwie, a Bóg będzie odpowiadał na tą modlitwę. A więc to słowo cierpić oznacza, jeśli doznajesz też niepowodzeń różnego rodzaju, nie tylko oznacza cielesne cierpienie, jeśli doznajesz różnego rodzaju niepowodzeń i to powoduje ból i cierpienie, jeśli to przeżywasz, módl się, wołaj do Boga. Słuchajcie, możemy zrobić tak, jak zrobił kiedyś król Asa. Kiedy on rządził 41 lat w Judzie, był naprawdę bogobojnym królem. Był królem, który całym sercem szukał Boga, usuwał wszystkie bałwochwalcze świątynki. Ale kiedy miał 39 rok swoich rządów, czyli 2 lata już zostało mu do końca, właściwie do śmierci, nagle zachorował na nogi. I Biblia mówi, że on w tej chorobie na nogi nie zwracał się do Boga z modlitwą, ale zwracał się do lekarzy. My nie mamy nic przeciwko lekarzom. Jesteśmy wdzięczni Bogu za lekarzy. Wiemy, że Bóg używa lekarzy. Niedawno czytałem taką rzecz, w której się zupełnie zgadzam, że tak naprawdę lekarz wykonuje tylko część swojej pracy. Ale tą najważniejszą, która przychodzi, która sprawia, że się podnosisz z choroby, że wraca zdrowie, że przychodzi, to jest praca Boga. Wiesz, w jaki sposób? Choćby w ten sposób, że Bóg tak cudownie każdego z nas stworzył, że nasze ciało, nasz organizm ma niesamowite możliwości regeneracji. I to Bóg umieścił w naszym ciele. Kość, która jest złamana, lekarz może ją tylko poskładać. Ale tą pracę zrośnięcia dokonuje sam organizm. Tak naprawdę dokonuje Stwórca, który dał takie możliwości, że ta kość jest zrośnięta, staje się mocna. Pastor Lorek opowiadał, mówi, że kiedy, nie wiem, 20 parę lat temu miał wypadek i to cud, że nie zakończył się śmiercią. Znalazł się na drodze obok samochodu, samochód rozbity. Jak on wyleciał z tego samochodu, będąc zapięty pasami, do dzisiaj nie wie. Obudził się, jak stali nad nimi lekarze, mówią, żyje, jego buty zostały na ulicy. A mówią tak, jeżeli w wypadku ktoś gubi buty, to jest nieżywy. I zaczęli z nim rozmawiać. A on myślał, o kim oni mówią? Czy to chodzi o mnie? Pytają mnie, jak ja się czuję? Czy to chodzi o mnie? Mówią, może pan wstać? On mówi, no mogę. I mówi, próbowałem się podnieść i podniosłem głowę i jeszcze leżał pod tą barierką rozdzielającą i z niej uderzył w głową w barierkę. Ale nagle poczuł ogromny ból. Wszystkie żebra były złamane. Nie wiem, kto miał złamane żebra, ale mówią, że to jest niesamowity ból, jeśli jedno żebro jest złamane. Trwa ten ból do 3 miesięcy. Mówi, żadnego gipsu. Tak go po prostu położyli, kazali mu leżeć i tak dalej, żadnego gipsu. Jak go wziął inny lekarz później, już po 2 miesiącach poszedł na kontrolę, wziął, mówi, tu złamane żebra, wszystkie żebra, gdzie pan gips, ściągamy gips. Mówi, ten, który mnie leczył, powiedział, żadnego gipsu. Tak to się ma zrosnąć. Okazało się, że rentgen pokazał, że praktycznie nie było widać żadnych złamań, pęknięć, niczego. Jak dobry jest Bóg. Bóg dał nam tak niesamowity jest nasz organizm, tak cudownie mówi Słowo Boże, zostaliśmy stworzeni. Ale jeśli cierpisz, jeśli doświadczasz niedogodności, jakiejkolwiek niedogodności, nie tylko w sensie cielesnym, ale też duchowym, psychicznym, to się módl, mówi Słowo Boże. My wiemy, że Bóg zaplanował w tym odkupieniu, które ma dla nas nie tylko to, co najważniejsze, odpuszczenie grzechów. I słyszeliśmy to, ten piękny obraz, poruszający obraz, który nam brat Roman tutaj przedstawił. Wiecie, ten kontakt z tym niewinnym zwierzęciem, ale to pokazuje na ohydę naszych grzechów, to pokazuje na świętość Boga, że tu nie ma zabawy, że nie można sobie lekko traktować grzechu. Syn, który Boży, który jest czysty, święty, niewinny, musiał, dobrowolnie oddał za nas swoje życie. Ale w tym wykupieniu jest też napisane, że on nie tylko cierpiał z powodu naszych grzechów, ale jest napisane, że on także cierpiał z powodu naszych chorób, naszych niemocy. Jest napisane, że on choroby i niemoce nasze wziął na siebie. W liście, w Ewangeliach jest napisane, że kiedy Jezus uzdrawiał, wypędzał demony, to jest użyte właśnie to słowo. To i wypełniło się, pisze ewangelista, wypełniło się słowo. Podczas uzdrawiania, kiedy Jezus uzdrawiał i wypełniło się słowo, że on choroby i niemoce nasze wziął na siebie. Ludzie byli uzdrawiani, ludzie byli wskrzeszani z martwych, bo odkupienie, które dokonane jest w Chrystusie Jezusie, jest odkupieniem i z grzechów, i z wszelkiej choroby, i z wszelkiej niemocy. Amen? Z wszelkiej choroby i z wszelkiej niemocy. Ty i ja możemy oczekiwać nie tylko przebaczenia grzechów, albo aż, bo choroba i niemoc jest zupełnie mniejszej wagi. Ale także ty i ja możemy oczekiwać, że On będzie nas uzdrawiał, On będzie nas podnosił i sprawiał, że ta choroba i niemoc ustąpi. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On ich uzdrawiał. Różnych ludzi. I czasami Biblia mówi, że uwolnienie, wyrzucenie demonów z człowieka nazywa też uzdrowieniem. uzdrowieniem dla jego ciała. I czasami było tak, że demon potrafił spowodować, że ktoś nie widział, ktoś nie mógł mówić, ktoś nie słyszał, a w momencie, kiedy ten demon został wyrzucony z człowieka, nagle ten człowiek zaczął normalnie słyszeć i mówić. To był demon, który także wiązał ciało danego człowieka i ci ludzie byli, wszyscy, którzy przychodzili z tego rodzaju potrzebami, byli uzdrawiani. A później Jezus dał tą moc Kościołowi. Mówi, kto we mnie uwierzy, takie będą towarzyszyć mu znaki, tak? Na chorych ręce kłaść będą, a ci będą uzdrowieni. Jest napisane, że przez ręce apostołów działy się niezwykłe znaki i cuda. A więc ta moc Boża, moc od Ducha Świętego została przekazana, została dana dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, Bóg w Kościele dalej to czyni przez swoje imię, przez moc Ducha Świętego, aby człowiek był uzdrawiany. Nawet Bóg zatroszczył się o to, żeby był szczególny dar czy dary uzdrawiania. Bo tam jest napisane wśród tych 9 darów z 1 listu do Koryntian o nie darze jednym, ale o darach uzdrawiania. A inny otrzymuje dary uzdrawiania. I jak mówił jeden z mężów Bożych, Lester Samral, mówi, Bóg nie dał jednemu wszystkich darów uzdrawiania. Każdy otrzymuje, bo mówi, są dary uzdrawiania. Każdy otrzymuje jakiś zakres, gdzie tam będzie mógł być w szczególny sposób uzdrowiony, bo gdyby wszystko każdy mógł, jeden mógł robić, uzdrawiać, to byłoby to bardzo niebezpieczne dla niego samego. I były takie przypadki, że ci, których Bóg w potężny sposób w tym względzie używał, kiedy były nabożeństwa, kiedy setki ludzi było na wózkach, a moc Boża wstępowała i ci jeden za drugim wstawali z tych wózków, byli uzdrawiani. Jeżeli to wszystko się dzieje, ileż musi mieć pokory ten, który jest narzędziem, który wie, że tak naprawdę on jest ciągle zerem. Ciągle jest zerem. Gdyby nie ta jedynka, którą jest Jezus, to nic nie, to by nie miało wartości, nie miałoby mocy. Ten, który daje moc, jest nasz Pan Jezus Chrystus. A więc są dary w Kościele. Dlatego, moi drodzy, my często na nabożeństwach wzywamy ludzi, przyjdź, bo jest napisane, że na chorych będą kłaść ręce. Będą uzdrawiani. To nie jest kładzenie rąk, o którym pisze Paweł w liście do Tymoteusza. Na nikogo pochopnie rąk nie wkładaj. To nie jest to wkładanie rąk. Tam to jest wkładaniem ku ordynacji, ku ustanawianiu kogoś do służby w Kościele, przekazywaniu duchowego autorytetu. Ale to kładzenie rąk na chorych ma zupełnie inny wymiar. Nie jest z tym związane. Ono ma służyć ku błogosławieństwu, ku uzdrowieniu danego człowieka. To jest też ciekawą rzeczą, że Pan Jezus stosował jakby w różnoraki sposób dokonywał uzdrowień. I nie tylko, jak dzisiaj przeczytałem, i kolejny sposób, w jaki człowiek Boży wierzący może szukać uzdrowienia, ale ten olej w uzdrowieniu pojawiał się także w służbie apostołów Jezusa. Jest, tam w jednym miejscu jest wyraźnie napisane, że Marek 6,13, że wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Czyli czasami ludzie potrzebowali tego namaszczenia olejem. Ale bardzo często jest tak, że po prostu kładziemy ręce. Modlimy się z wiarą, oczekujemy na cuda, oczekujemy na moc, na Boże działanie. Słuchajcie, Bóg jest zawsze wierny swojemu słowu. Jeżeli w naszych sercach jest ta otwartość, to pragnienie, to oczekiwanie na Bożą moc, dzieją się Boże rzeczy. Jeżeli ktoś wychodzi na środek, bo ma nadzieję, bo mówi, tak, ja przyjdę, ja oczekuję, że Bóg mnie dotknie, że Bóg mnie podniesie, to jest to właściwe nastawienie. Jeżeli szukasz mocy Ducha Świętego, mówisz, ja chcę przeżyć się z Duchem Świętym i masz nastawienie wiary, to oczekuj, to się stanie. Jest niesamowicie ważne, abyśmy to takie właściwe nastawienie mieli do tego. Takie znaki będą towarzyszyły i będą ludzie uzdrawiani i Pan będzie przez to objawiony i uwielbiony w Kościele. Inna rzecz, o której praktycznie Kościół zapomniał. Mamy ewangelizację, mamy nabożeństwa, mówimy tak, przecież każdy może przyjść, możemy położyć na Niego ręce, możemy się o Niego modlić, tak, możemy. Ale dlaczego Jakub pisze jeszcze inaczej? Jakby daje jakąś kolejną możliwość, kolejny sposób. Mówi, przecież on wie o nakładaniu rąk. On wiedział o tym, że wierzący, kiedy będą kłaść ręce na chorych, ci będą uzdrowieni. On o tym wiedział. Ale mówi tutaj o czymś zupełnie innym. Mówi o zborze, o kościele, o relacjach. Mówi o chorych, ich potrzebach. Mówi w kościele, jeżeli mogą być takie sytuacje, ktoś w ogóle nie może przyjść z powodu choroby swojego ciała do kościoła. Albo inaczej, może być taka sytuacja, że będzie się krępował. Wyjść tutaj może na środek. Choruje kto między wami? 14 wiersz. Ten pierwszy cierpi kto? Pamiętacie, mówiliśmy, jeżeli jesteś w jakimś nieszczęściu, doznajesz niepowodzeń, cierpisz fizycznie czy duchowo, czy w jakichś sprawach, to masz się modlić. A tutaj jest napisane, choruje kto między wami. To słowo chorować, które tutaj apostoł Paweł używa, to jest słowo asteneo. To znaczy, jeżeli ktoś jest bez siły, słaby, chorowity, ale też jest w potrzebie czy w niedostatku, to asteneo oznacza właśnie tego rodzaju słabość. Mówi, jeżeli ktoś z was choruje, jest słaby, nie domaga, jest coraz z nim gorzej, co ma zrobić? Można powiedzieć, no niech przyjdą, położą. On mówi, niech przywoła starszych zboru. Czyli inaczej mówiąc, jest to jakby niech zbór wie i niech zbór widzi też taką możliwość, że Bóg ma taką możliwość działania nie tylko przez nakładanie rąk w zgromadzeniu, ale też są starsi, powinni być starsi, to jest ogromna odpowiedzialność starszych, aby byli gotowi pójść do chorego z właściwym nastawieniem, z właściwą wiarą, z właściwym zrozumieniem. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, starszych kościoła. Czyli inaczej mówiąc, te relacje między chorym a starszymi też muszą być dobre, prawda? Bo jeżeli mam kogoś przywołać, żeby się o mnie modlił, to raczej muszę mieć do niego otwarte serce. Spodziewać się, że rzeczywiście tutaj możemy razem się modlić. Zwróćcie uwagę, jeżeli nie ma tego, to jest trudno, żebyśmy ich prosili o modlitwę. A może czasami jest po to, że właśnie może jest choroba i może jest jakiś konflikt między tym chorym, a może o tym nikt nie wie. Ale gdzieś tam coś się zrodziło między starszym i chorym. I nagle ten człowiek jest chory, Biblia mówi, niech przywoła starszych. Może być taka sytuacja? Jak najbardziej. Bo Jakub jakby tym się zajmuje, pod paroma aspektami tutaj możemy na to spojrzeć. Zobaczcie, jak cenny jest, mam kościół, mam zbór, są tam starsi. Słowo Boże mówi tak, już wiele razy próbowałem tego i tamtego, ale gdzieś tam Duch Boży zaczyna przemawiać do ciebie, mówisz, Boże, dlaczego mam nie użyć tego, tej rady, którą ty dajesz? Prawda? Ja kiedyś wam opowiadałem jako student, jak modliłem się, kiedy poszedłem na taką wieczorną, i to chyba jeszcze wieczór był, nie wiem, 22, 3, do kaplicy w Warszawie, aby się modlić. Wyszedłem na balkon, ale też tam poszedł ktoś inny się modlić. Mój kolega, on był, mieszkał w tym samym internacie, co ja. Tyle, że on poszedł, uklęknął sobie na sali nabożeństwa, ja klęczałem na balkonie. On przyszedł się modlić o napełnienie Duchem Świętym, a był taki bardzo ekspresyjny człowiek, bardzo głośny człowiek. Jak on zaczął się modlić na cały głos, i też wtedy taka przyszła mi myśl, zejdź, podejdź do Niego, połóż ręce na Niego. Wiecie, Bóg coś do nas mówi, Bóg nas do czegoś inspiruje. I ja wtedy podszedłem do Niego, nie wiem, musiałem zawołać z daleka, żeby się nie wystraszył, że ja tam jestem. I ja tylko zbliżyłem ręce, położyłem ręce, on zaczął na językach się modlić. Moi drodzy, jeżeli ktoś choruje, ktoś jest słaby, bezsilny, przeżywa tego rodzaju niedomaganie, jest chorowity, jest w potrzebie, co ma zrobić? Bóg, Jakub mówi tak, ten, który wiedział o nakładaniu rąk, mówi tak, niech przywoła starszych. A oni niech przyjdą tam i niech się modlą. I niech się modlą, namaszczając go oliwą w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Mają to zrobić, mają tam pójść z olejem. Ciekawe, że nie, bez oleju. Mają pójść z olejem. Dlaczego? Bo olej jest symbolem uzdrowienia Ducha Świętego, ale też uzdrowienia. Zawsze, kiedy owca była chora czy poraniona, pasterz lał na jej głowę olej. On dawał poczucie takiej, no i leczył, ale też takiego odprężenia, sprawiał takie odświeżenie. Niech wezmą olej i niech go namaszczą. Niech ten olej, tutaj chodzi o pewien symbol, ale niech go wezmą i niech go namaszczą w imieniu Pana, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Tak więc mają pójść, mają się modlić, namaszczając olejem. Bóg mówi, to jest coś, co jest darowane Kościołowi, zgromadzeniu. To jest też po to, żeby ten Kościół mógł właściwie funkcjonować, aby były tam te dobre relacje między braćmi i siostrami, między przywódcami a zborem, żeby tutaj to wszystko właściwie funkcjonowało. Niech się modlą, niech go namaszczą. Ale nie tylko. Tu jest napisane też o tym, że mają to czynić z wiarą, z pewnością, z przekonaniem. Nie wątpić, nie wahać się, ale czynią to namaszczenie nie jako ostatnie namaszczenie. Prawda? Poszli i mieli wiarę, że to już jest, że tak powiem, na koniec. I on już. Mają go namaścić, aby on został przez Pana podniesiony, aby został uzdrowiony. Pan, nie oni, Pan go podźwignie. A więc niech to robią z wiarą. I myślę, że tutaj to wezwanie niech robią, niech czynią to z wiarą odnosi się do i do chorego, i do starszych. Niech robią to z wiarą, bez powątpiewania. Niech w imieniu Pana zrobią to namaszczenie. A tu jest też mowa o odpuszczeniu grzechu. Tu jest mowa, jeśli by się zaś dopuścił grzechów, będą mu odpuszczone. Czyli jeżeli ten chory znalazł się w sytuacji, może ta choroba ma jakiś też związek z jego grzechem, bo często tak w Biblii jest, prawda, że choroba miała związek z grzechem. Kiedy Jezus uzdrowił tego przysadzawcę, Betesda, kazał mu wziąć łoże, mówi idź i więcej nie grzesz, aby cię coś gorszego nie spotkało. Nie zawsze tak jest, ale czasami tak jest. Ale kiedy przyjdą i wtedy Pan też jest gotów przebaczyć, jeżeli tam będzie skrucha, jeżeli tam będzie wyznanie grzechu tego chorego, jeżeli tam będzie takie pragnienie odrzucenia tego grzechu, to tutaj jest napisane, dlatego ten 16 wiersz mówi, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, abyście byli uzdrowieni. Popatrzcie, łoże chorego, są starsi, jest miejscem nie tylko uzdrowienia ciała, ale uzdrowienia tego ważniejszego, jakim jest odpuszczenie grzechów, uzdrowienia też relacji. Bo może jest tak, że i starszy będzie musiał coś przed tym bratem, bo akurat może coś wobec niego zawinił, ale jest wezwany przez niego, prawda? I musi stanąć przy jego łóżku, musi stanąć w pełni miłości, musi chcieć go błogosławić, ale też może czuć się niekomfortowo z powodu grzechu, z winy wobec niego, to niech wyzna swój grzech. gdzie jeden drugiemu wyznają grzech. Może to są rzeczy, które w ogóle nikt o nich nie wie, ale gdzieś tam, czy jakieś słowa, czy no coś, co powoduje, że czujemy, że powinniśmy to uregulować. Wyznawajcie. Tu nie jest mowa o konfesjonale. Tu jest mowa o tym wyznawaniu grzechu sobie nawzajem. Kiedy zawiniliśmy, kiedy zgrzeszyliśmy przed sobą, przed Bogiem, a Pan go podźwignie i będzie, i grzechy będą mu odpuszczone i będzie uzdrowiony. I jeszcze jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, zawsze oddzielałem ten fragment od kolejnych wierszy. A kolejne wiersze mówią o człowieku modlitwy, człowieku wiary, jakim jest Eliasz. Ale nie możemy tych rozdzielić, tego fragmentu, bo on jest całym fragmentem, bo wiersz 16 mówi tak: wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I już zaraz jest podany przykład Eliasza, czyli ci, którzy tam są przy łożu, i ten chory, i ci starsi, oni mają się tak modlić, tak gorliwie, tak żarliwie, jak Eliasz się modlił. Aż nie zobaczą Bożego uzdrowienia, aż nie zobaczą Bożego zwycięstwa. Modlił się usilnie Eliasz, żarliwie się modlił. I to jest też ciekawa rzecz. Każdy z nas to może odnieść do siebie. Nie tylko starsi są tutaj przyrównani do Eliasza. Każdy z nas przyrównany jest do Eliasza. Eliasz był człowiekiem podobnym do kogo? Do nas. Do tych starszych, do tego chorego, do ciebie, do mnie, do każdego z nas. Eliasz był człowiekiem podobnym. To słowo podobny tam oznacza, Eliasz był człowiekiem mającym tego samego rodzaju uczucia, co my. Tak samo funkcjonujący. On miał swoje obawy, on miał swoje lęki, on miał swoje depresje. Miał to? On to wszystko przeżywał. On był człowiekiem podobnym do nas. Niech to ciebie nie zniechęca do modlitwy wiary. Powiesz, ale kim ja jestem? Ja jestem taki słaby. Ja tak zawodzę. Ja przeżywam to. Ja jestem załamany. Czy Bóg w ogóle mnie wysłucha? Eliasz jest człowiekiem, czy był człowiekiem podobnym do nas. I modlił się. I to, że przeżywał czasami doły, trudne chwile, to wcale nie przeszkadzało mu się modlić. Więcej, nie przeszkadzało to Bogu, aby wysłuchiwać jego modlitwy. Halleluja. A więc niech się modlą. Niech się modlą podobnie jak Eliasz, z całą gorliwością. Niech są zdeterminowani, żeby tego deszczu nie było, czyli żeby ta choroba w końcu ustąpiła. Więc zobaczcie, Bóg coś dał Kościołowi. Bóg coś dał zgromadzeniu. Ja mówię tak, myśmy dawno, jeszcze kiedyś tam zdarzało się, że ludzie w zborze, opierając się o ten tekst, kiedy modlili się, czy też kiedy odbierali takie przekonanie, że powinni to zrobić, oni szli za tym słowem i wtedy wzywali starszych. W każdym razie Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, że taka możliwość jest w Kościele, że Bóg dał taką możliwość Kościołowi. Ręka Pana nie jest zbyt krótka, aby nie mogła pomóc. A ucho jego nie jest tak przytępione, aby nie usłyszeć. Akurat tam dalej jest napisane, lecz wasze winy sprawiły, że Pan nie może działać. Ale jeżeli ten chory pokutuje, jeżeli ten chory wyznaje grzechy, tu jest napisane, przyjdą, namaszczą, będą się modlić, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I Pan go podniesie, będzie uzdrowiony. Moi drodzy, tym słowem dzisiaj chciałem się podzielić. Miejmy w naszych sercach taką ufność, takie przekonanie, Bóg jest zainteresowany tym, aby nas uzdrawiać, aby leczyć nas z wszelkiej choroby, z wszelkiej niemocy. Oto wszelkie przekleństwo grzechu On wziął i przybił do krzyża. Grzech choroba i niemoc zostały przez Niego pokonane. Także mamy cudownego Zbawiciela.